jej zapnę, bo on się też ciężko otwiera. Byłam absolutnie przeszczęśliwa, kiedy zobaczyłam w jednym z najsłynniejszych miejsc, gdzie się kupuje antyki, pudło podróżne na kapelusze od Hercego. Herce to był legendarny dom mody, uchodził za absolutny luksus. Więc to jest właśnie pudło, w którym damy chowały swoje kapelusze. To jest pudło, gdzie z tego okresu, kiedy te kapelusze były niebywale piękne, ciężkie i wielkie, więc w zasadzie w takie pudło wchodził jeden i tyle. Pudło jest bukowe. I ten krzyżak pod spodem też jest bukowy. Pudło oczywiście pełni bardzo ważną rolę jako taki przedmiot marzenia i taka zapowiedź zmiany losu Miry w książce, bo kupiłam to i ofiarowałam Mirze. Zresztą kupowałam to pudło z myślą o Mirze, bo jak go tylko zobaczyłam, to pomyślałam, Boże, dam Mirze w prezencie.
Jesteś w stanie zrujnować się dla pięknego przedmiotu.
Tak było. Ona nawet nie było drogie. Droga za to była zabawa dalej. Biżuteria, której już nie nosiłam, pozwoliła mi sfinansować właśnie konserwację tego pudła. To był czas pisania.
Więc chodziło o to, żeby obcować z czymś fizycznym, tak dotykalnym. Tak.
Pudło było kupione dla Mani Zimińskiej, po prostu. Bo ona coś miała, coś takiego luksusowego. Dlaczego ona to mogła mieć? Ona to po prostu znalazła w pracowni krawieckiej, krawcowej kabaretu, która w takim właśnie pudle trzymała fragmenty tkanin i innych rzeczy. Ono było zniszczone, pomogli jej go odnowić. Jest scena poświęcona temu.
Czyli te przedmioty, które się pojawiały, pomagały konstruować ten świat powieści.
Tak. Pomagały mi konstruować namacalność tego świata. Bo ono istnieje, skrzypi. Więc jakby to jest materialność, która jest w książce. Świat wyobraźni, a jednak bardzo materialny.
Tamtego dnia znalazłam się w trochę innym świecie. Agnieszka nie tylko pokazała mi bukowe pudło na kapelusze, zabytkowe torebki, wysmakowaną biżuterię, ale pozwoliła również usłyszeć dźwięki sprzed 100 lat. Przede wszystkim jednak opowiedziała mi o Mirze Zimińskiej, swojej wielkiej fascynacji, o której napisała powieść, mającą się ukazać w 120. rocznicę urodzin wielkiej artystki. Z Agnieszką Janas, historyczką, dziennikarką modową, spotkałyśmy się po raz pierwszy rok wcześniej, podczas jej wieczoru autorskiego poświęconego innej publikacji. A zatem już wiedziałam, że Agnieszka opowiada nam o przeszłości po coś, że robi to z wielkim żarem i bezgranicznym oddaniem. A jej opowieść o Mirze będzie zupełnie inna niż ta, którą stworzyłam sobie w wyobraźni na podstawie uwielbianego w dzieciństwie starego kina i kronik filmowych o zespole Mazowsze.
Pytana o to, czy kiedykolwiek spotkałam Mirę Zimińską osobiście. Nie, nie spotkałam. Ale zaczynam wierzyć w to, że mogło się tak stać. To jest oczywiście równie prawdopodobne jak nieprawdopodobne. W 1987 roku Wojciech Młynarski wystawił spektakl Chemar Piosenki i Wiersze. Tak się stało, że ja poszłam na tego Chemara. I w zasadzie od pierwszych minut odpłynęłam. Natomiast na te spektakle były zapraszane gwiazdy z tamtych lat. Lub osoby bardzo ważne dla Wojciecha Młynarskiego. One siedziały w na specjalnych honorowych miejscach. Zachowały się te fragmenty nagrane, w których jest Mira Zimińska. Ja się zaczynam śmiać, że to pewnie był ten spektakl, w którym ja byłam. To był pierwszy moment, w którym ja się zorientowałam, że ta elegancka pani w dojrzałym wieku to jest tak naprawdę piękna kobieta. Dostałam książkę od mamy, jej autobiografię, która wyszła 2 lata przed Chemarem, czyli w 1985 roku. Zaczęłam ją czytać, tu fragment po fragmentach. Jak miałam jakiś słabszy dzień, na przykład potrzebowałam pociechy, to sobie wyjmowałam książkę i czytałam fragment o pozytywkach, które ona zbierała, albo fragment o balach mody. Ja się zawsze uwielbiałam ubierać, ale ona sprawiła, że ja się zainteresowałam tym, jak te ciuchy wyglądały wcześniej, zaczęłam czytać panią profesor Annę Sieracką. I odpłynęłam i jak mi było zupełnie źle i beznadziejnie, zaczynałam w siebie wątpić, to zaczynałam czytać o tym, jak ona walczyła o siebie. Jak bardzo musiała zbierać w sobie siły, ile włożyć poświęcenia w to, żeby siebie ukształtować. Potem przekazała to w swojej książce czytelniczkom, że one nie muszą się godzić na byle co. Mają prawo się mylić, mają prawo upaść, ale mają po tym wstać. Po to, aby żyć własnym życiem, a nie czyimś wyobrażeniem. To było absolutnie nieprawdopodobne w tamtych czasach, kiedy dzieci i ryby głosu nie miały, a jeszcze w moich, no ja nie byłam w takiej rygorystycznej rodzinie wychowywana, no ale też tego partnerstwa nie było. Więc stała się w zasadzie dla mnie w jakimś sensie powierniczką, do której ja chodziłam, żeby porozmawiać.
Tu mieszkanie pani Mirry Stelli.
No i był taki moment, w którym ja wydałam elegantki, wydałam kolejne książki, to już było 5 książek. Zaczęłam wierzyć w to, że nie mam się czego bać, tak jak Mira, że może powinnam przestać mówić o sobie autorka książek, a zacząć mówić pisarka. I w tym momencie ona do mnie przyszła i powiedziała, no dobra, to jak tyle ja tobie dałam, to może zajmiesz się mną.
Słuchaj, więc ty jesteś moją siostrą Lili, a ja twoją siostrunią Mirą. Rozumiesz?
Ja mówię, słuchaj, okej, ja to zrobię, ale wiesz, ty tam trochę ściemniasz w tej swojej autobiografii. Ty tworzysz pewne rzeczy, bo ja już to widzę. To ja to napiszę po swojemu. A ona do mnie mówi, ale to wtedy pomyśl. Ja mówię, dobra.
To dobry pomysł. To nawet bardzo dobry pomysł.
Ale biorę niektóre wydarzenia od ciebie extensis verbis, bo jak ja napiszę o tym, że opowiadałaś dowcipy i szmoncerzy żydowskie w czasie swojej pierwszej nocy miłosnej z największą swoją miłością, to mi ludzie w to nie uwierzą, że tak mogło być.
Kochałam go do szaleństwa i on poza mną świata nie widział. Ale któregoś dnia zrobiłam mu piekielną awanturę i uciekłam.
Jak ja napiszę im, że ty w 23 roku wyszłaś z kościoła, przerwałaś spowiedź i pomyślałaś sobie, że nikt ci nie będzie dyktował, co masz robić w życiu, że nikt cię nie będzie oceniał, że nikt cię nie będzie karał za to, co zrobiłaś, to jak ja to napiszę, to wszyscy mi pomyślą, że ja się włączam w jakąś narrację współczesną. To ja to muszę wziąć od ciebie.
A Mileczka będzie się podobała?
Tak.
Dziękuję. Dziękuję.
Z okruchów autobiografii Miry i z bogatych zasobów wyobraźni autorki została utkana opowieść o kobiecej sile, walce i pasji. Zaczyna się ona na początku wieku w Płocku, gdzie w 1901 roku przychodzi na świat Marianna Burzyńska, późniejsza Mira Zimińska. Dziewczynka poznaje teatr od kulis, bowiem jej rodzice są pracownikami płockiej sceny. Kiedy Mania ma 15 lat, umiera jej ukochany ojciec, a matka, z którą nie ma dobrych relacji, wydaje dziewczynę za mąż, za kapelmistrza Jana Zimińskiego. Małżeństwo nie było udane, czego zapowiedzią była już noc poślubna.
Ona o tym napisała. Ona napisała o tym, że to był chirurgiczny koszmarek. To jednak jest bardzo trudno i my się nadal uczymy mówić o takich rzeczach. Wspieramy się, żeby mówić o takich rzeczach, natomiast wtedy tego w ogóle nie było. Mało tego, takie chirurgiczne koszmarki to było na porządku dziennym, albo raczej nocnym. O czym wprost już pisała Magdalena Samozwaniec, wywołując tym wielki skandal po wydaniu Marii i Magdaleny, między innymi o tym. I to było tragiczne małżeństwo, pełne przemocy, pełne bólu, totalnie dewastujące Mirę.
Na szczęście po kilku latach Mira odnalazła prawdziwą miłość, ale wcześniej pojechała z mężem muzykiem do Radomia, a potem do Warszawy.
Mania znalazła się z mężem w Warszawie, ponieważ została zaproszona do występowania w kabarecie. Wielkie słowo kabaret. Była to, podejrzewam, jakaś nędzna namiastka, Niemniej jednak była to scena w Warszawie i garza zaoferowana jej była tak wysoka, że jej mąż zadecydował za nią, że opuszczają Radom, w którym on był kapelmistrzem, i przenoszą się do Warszawy. Przyjechali do Warszawy w momencie, kiedy trwała wojna polsko-bolszewicka. No i Warszawa w zasadzie była miastem niedaleko frontowym. Co nie oznaczało bynajmniej, że Warszawa się zaszyła sama w sobie i nic się nie działo. Przeciwnie, duch warszawski kazał mieszkańcom, podobnie jak później w czasie okupacji, żyć obok tego wydarzenia. Żyć swoim rytmem, żyć z fasonem, co było szczególnie istotnym słowem dla Warszawy, ponieważ oznaczało zarówno zespół pożądanych cech charakteru, jak i sposób, w jaki się nosimy. Więc kazało duch tego miasta żyć mieszkańcom z fasonem. I ona taką zobaczyła Warszawę. Ona zobaczyła Warszawę, gdzie były Aleje Ujazdowskie, pełne pięknych pałacyków i drogich kamienic, w których mieszkali najwspanialsi mieszkańcy Warszawy. Ona zobaczyła Warszawę, po której jechał konno Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Ona zobaczyła Warszawę, w której zaczynały się otwierać teatry literackie i w zasadzie już był Skamander. Ona zobaczyła Warszawę, w której witryny domu mody Herse przyprawiało o zawały serca wielbicielki mody. Ona po prostu zobaczyła miasto, dla którego warto było żyć i w którym chciała koniecznie żyć. A pewne niebezpieczeństwo.
Miski z zamarzniętą wodą.
Tak. Mimo miski z zamarzniętą wodą, której przyszło jej się myć, kiedy została bez pracy, nie chciała zrezygnować z tego miejsca, ponieważ wiedziała, że tylko to miasto daje jej możliwość życia na własnych warunkach. No i nie pomyliła się, po prostu kochała Warszawę wielką miłością.
Maestro, pierwsza wolta.
I ta, mimo początkowych oporów, zakochała się w niej jeszcze większą.
Uwaga. Wielka gwiazda o pseudonimie Mira na początku była Marysią, która musiała poznać wszystkie szczeble teatralnej hierarchii. Z czasem występy w kabarecie uczyniły z niej rozpoznawalną piosenkarkę i wykonawczynię ról komediowych. Za inteligencję i dowcip Mirę uwielbiali skamandryci. Ona z kolei obdarzyła uczuciem przystojnego i zamożnego biznesmena o imieniu Wiktor. W powieści Agnieszki Janas do ich pierwszego spotkania dochodzi w legendarnym kabarecie Qui pro quo.
Stoimy przy Senatorskiej 29, w miejscu, gdzie mieściła się Galeria Luksemburga przed wojną. Piękne, ekskluzywne miejsce bywania, w której podziemiach mieściło się Qui pro quo. Przed nami jest mała, płaska tablica, która głosi: w latach międzywojennych w Galerii Luksemburga przy ulicy Senatorskiej mieścił się słynny kabaret literacko-artystyczny Qui pro quo, w którym występowali Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Stefania Górska, Loda Halama, Kazimierz Krukowski, Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Mira Zimińska. Niektóre litery są już jakby zanikające, zatarte. Gdybyśmy chcieli iść śladami Miry, to właściwie nie ma drogowskazu. Nie ma trasy turystycznej, po której moglibyśmy się poruszać, żeby poznać Warszawę dwudziestolecia międzywojennego, Warszawę, która była matką już wtedy najczulszą z możliwych dla swojej największej artystki. Tu mamy taką tablicę. Kawałek dalej mieszkał Marian Hemar. Na szczęście tam jest piękna tablica. I na tym praktyce się kończy. To jest aż dziwne, bo to tak jakby po okupacji, po powstaniu warszawskim, które większość tych rzeczy zmiotło z powierzchni ziemi, zabrakło takiej potrzeby upamiętnienia tej wspaniałej Warszawy, na której my stale stoimy. Tak naprawdę mamy jeden kabaret typu przedwojennego i to jest Sabat Małgorzaty Potockiej. To jest jeden jedyny w Polsce i, jak ja to zawsze mówię, w naszej części Europy. Trochę mało jak na miasto, które było nazywane Paryżem Północy.
A gdzie jest w ogóle moja fotografia?
Twoja fotografia? Jaka fotografia?
No ta, którą ci dałam wczoraj, a ty zapewniałeś mnie, że się nigdy z nią nie rozstaniesz.
Wczoraj?
Gdzie ją masz?
Uwielbiam zdjęcie Miry Zimińskiej, którego klimat, kokieteria, świadomość, że się jest atrakcyjną kobietą, po prostu powala na kolana. Zdjęcie to przedstawia młodą, piękną, 30-letnią kobietę, która ma ułożone w niezwykle kunsztowny sposób włosy, w takie wyciskane fale z loczkiem nad prawym okiem. Oważ piękna kobieta patrzy się prosto w oczy, takim lekkim uśmiechem, obiecując coś, czego nie zamierza dotrzymać, ale my chcemy tej obietnicy. Nosi piękne, olbrzymie, brylantowe kolczyki, a przez ramię ma przerzucone białe, puchate futerko. Dla mnie jest synonimem kobiecości. Nie tylko dla dwudziestych, XX wieku czy 30., ale w ogóle wieczna Ewa.
Właściwie jaka jest tajemnica tej metamorfozy z takiej dziewczyny z prowincji, ofiary przemocy małżeńskiej? Ona staje się diwą, ona staje się boginią.
Takim momentem, w którym jakby świat się przekonał, kim jest ta młoda, wydawałoby się zniszczona dziewczyna, był moment, w którym ona się zdecydowała na rozwód. Miała 19 lat. W 1920 roku po prostu się rozwiodła. Stając w kontrze przeciwko wszystkiemu, ratując swoje życie, bo Jano mało co jej nie zabił, dusząc ją. W momencie, kiedy ona przestała być maltretowana fizycznie i psychicznie, wykorzystywana finansowo, to ona znalazła w sobie czas, przestrzeń i siłę na to, żeby walczyć o siebie, żeby się uczyć. Zaczęła to przecież robić jeszcze przed Wiktorem, oddając jako depozyt najcenniejszą swoją rzecz Kaweckiej. To jest szczególny też moment tego przepotwarzania się, gdzie ona miała jedną, jedyną najcenniejszą rzecz, jaką była broszka rzeźbiona w koralu. I uczyła ją Kawecka, wybitna sopranistka, Słowik Warszawy, której sopran rozbijał kieliszki kryształowe, bo wchodził w takie drgania, która dostrzegła w tej dziewczynie, której potrzeba nauki, pewna bezczelność młodości, pewna śmiałość postawiła ją przed nią. Właśnie wielki talent, no nie operowy, ale wielki talent piosenkarski, wokalny. I ona, nie mając już za co zapłacić, przyszła do niej z tą broszką, żeby jej w taki sposób wynagrodzić godziny lekcyjne i jakby trochę ten dług spłacić. I Kawecka, która widziała to, co to dla niej znaczy, powiedziała: dobrze, biorę to, ale jako zastaw. Takim bardzo silnym dla mnie punktem, jeśli chodzi o Mirę, było to, że ja byłam bardzo, w gruncie rzeczy, młoda, jak wychodziłam za mąż. I to, że ona sobie układała z tymi mężczyznami życie tak, że nigdy nie była im podporządkowana, było dla mnie też jakiegoś rodzaju pomocą. Tak? Myśmy byli bardzo młodzi z mężem. Mogliśmy stworzyć na różny sposób tą relację. Natomiast jakby ja miałam takie wsparcie w Mirze, że mam prawo być sobą w tym związku. Że nie jesteśmy my, tylko jest Paweł i Agnieszka. Jak mówimy, że jesteśmy my, to mówimy to bardzo w takim znaczeniu intymnym, czułym. No w gronie naszych przyjaciół też wiadomo, że funkcjonujemy w taki sposób. Ale generalnie rzecz biorąc, jest Paweł i Agnieszka, Agnieszka i Paweł. To właśnie to mi na przykład pokazało, tak, że ona mogła być totalnie uzależniona od tego Wiktora, a nie była. Mimo że on jej za wszystko płacił na początku, czego ona potrzebowała, nie była w żaden sposób jego utrzymanką też. To tak potrafiła skonstruować, że to po prostu była wielka miłość, to był jej partner, który jej pomagał rozwijać się. Wszystkie pieniądze, które mogła od Wiktora dostać, wydawała na lekcje tańca, śpiewu, aktorstwa, na lekcje języków. Kształciła się za te pieniądze. To jakby dopiero wiele lat później sobie uświadomiłam, jak to musiało być wtedy trudne, jak to nadal jest trudne.
Żeby umieć brać, bo to prowadzi ku czemuś.
Żeby umieć brać na najważniejsze rzeczy, jakim jest rozwój osobisty. Nie ma nic ważniejszego niż kształtowanie swojego życia w oparciu o odwagę wykorzystania własnego talentu. Nie żeby był jakimś sztucznym bożkiem, ale na postawienie go jako swojego drogowskazu.
Ja pana kocham i szanuję. I możesz być nawet mąż. Ale choć myślę, taki kombinuję. Czy będziesz wierny w tym wciąż?
Też takim elementem przełomowym w Mirze było to, że zmusiła Adwentowicza do tego, aby zagrała u niego wymarzoną swoją wielką, dramatyczną rolę Marii w małym domku Rittnera. To była rola, w której błyszczały największe tragiczki na scenie. Rola, którą uważano powszechnie, że choć Mira jest niebywale zdolna, to z tą rolą sobie nie parę. No nie ma możliwości. W związku z tym nie chciano w żaden sposób inwestować w tego rodzaju spektakl i Adwentowicz w trudnej sytuacji finansowej, w której się zwrócił do Miry o pomoc, czyli o to, żeby razem zagrali, żeby ratować jego teatr, znowu wykorzystała okazję i powiedziała, proszę bardzo, ale to ja gram Marię. I zagrała tą rolę tak, że Boy po prostu szukał słów, żeby opisać to, co się dzieje na scenie. To było absolutne odkrycie. Wszyscy wiedzieli, że ona jest bardzo zdolna. Wszyscy wiedzieli, że ona ma niebywale nowatorskie podejście do grania na scenie, bo chciał ją przecież Osterwa do Reduty. Ale ona chciała tą swoją Marię i ją zagrała tak, że wszyscy wiedzieli, że ona może grać, co chce. To trochę, moim zdaniem, zaważyło na jej karierze filmowej. Ciągle nie było czasu na to, bo to albo był kabaret, albo była wielka scena dramatyczna. Moja wydawczyni, która dużo przeze mnie ucierpiała. Cześć Kasiu, jak się masz?
Cześć Agnieszka, dodałyśmy nowe kuery.
Książka, która ma się ukazać na 120 urodziny Miry Zimińskiej, Sygityńskiej, jest także wyrazem fascynacji epoką. Sztuką, stylem życia, modą. A do tych wszystkich przestrzeni prowadzą nas towarzyszące narracji QR-kody. A zatem to książka projekt, swoisty wehikuł czasu, nad którym pracowały tylko kobiety.
Po prostu dziękuję Ci bardzo też za współpracę.
Też Ci dziękuję, Kasiu. To była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, związać się z tą książką z Tobą. Buziaki, kochanie, serdeczności.
Buziaki, pa.
Tutaj żeśmy z Kasią rozmawiały o QR-kodach i o to, co się dzieje, jak się znajdzie QR-kod i go zeskanuje komórką, to książka przemawia. Proszę bardzo, teraz zaśpiewa głosem Hanki Ordonówny. To jest w ogóle przepiękny, secesyjny wystrój. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy szczęśliwe, że możemy tutaj przyjść do Was i opowiedzieć 5 słów o Waszym hotelu i o Mirze Zimińskiej.
To jest nasze wielkie szczęście.
Nasze też. Tak. Pozwolicie Państwo, że podejdziemy tam do tej słynnej tamtej ściany z głównymi tutaj bohaterami. Aha, jeszcze. Cieszymy się. No i tutaj jest jedno z najpiękniejszych w ogóle miejsc w Warszawie. Czas się tu zatrzymał. Złoto, granatowo, zielono-czerwone mozaiki secesyjne. Także tu jest właśnie to miejsce, gdzie cała Societa przychodziła i tam, gdzie nie możemy wejść do słynnej kawiarni, która właśnie tak ściągała najważniejsze osoby. Tam jest piękna ściana pamięci wszystkich najwspanialszych osób, które tutaj przychodziły. Są z imienia i nazwiska, są ich zdjęcia. Jak ktoś będzie w Warszawie, będzie szukał właśnie tej przedwojennej Warszawy, to absolutnie warto przyjść, usiąść, a wręcz trzeba wypić tutaj kawę, popatrzeć się, bo to jest układ, który się nie zmienił. On jest tutaj zachowywany po prostu.
Szkoda wychodzić na ten mróz.
Dziękujemy.
Hotel Bristol, który właśnie opuszczamy, jest powieściową scenerią narodzin wielkiej miłości Miry i utalentowanego muzyka Tadeusza Sygietyńskiego. Odtąd artyści zawsze byli razem, ale na ślubnym kobiercu stanęli dopiero w 1954 roku, tuż przed śmiercią Tadeusza. To był już zupełnie inny świat.
Założenie mojej powieści było takie, że ona się kończy 15 sierpnia 1939 roku, w którym Mira przyjeżdża z Nicei, pięknie opalona, z kuframi pełnymi pięknych ubrań, ponieważ 1 czy 2 września ma być premiera sztuki dramatycznej, w której ona występuje. Tak miało być. I miało być na tym urwane, na tym jej przyjeździe do Warszawy i wejściu do teatru na próbę. Po czym był 1 sierpnia 2020 roku, ja zobaczyłam tłum hajlujących młodych mężczyzn. A potem jeszcze w którejś z relacji zobaczyłam, jak została spalona Flaga Warszawy. Ja się po prostu popłakałam. Ja czułam taki gniew i taki bunt przeciwko temu, co się stało, że postanowiłam coś z tym zrobić. Gniew i bunt jest najlepszym paliwem, żeby próbować coś zmieniać. Ja pomyślałam, że nie mogę pozostawić narracji historycznej w taki sposób. Mira Zimińska-Sygietyńska była bohaterką państwa podziemnego. Mira Zimińska-Sygietyńska była bohaterką Powstania Warszawskiego. Nie można tego przemilczeć, tylko dlatego, że jest to bardzo, bardzo trudne emocjonalnie do zrobienia. I napisałam ten rozdział Płyną ze z oczu jakiejś smutnej dziewczynie, której napisałam o okupacji i o życiu Miry w czasie okupacji. Ja przecież miałam świadomość, że Mira Zimińska-Sygietyńska była więźniarką Pawiaka. Szczęściem od Boga denuncjatorka tego miejsca, gdzie Mira pomagała się ukryć zagrożonym literatom z Warszawy, była absolutnie przekonana o tym, że to był mężczyzna. Więc jak Niemcy pojmali wtedy tych literatów i Mirę, to szukali kogoś, kto to robił, organizatora, pośrednika, no kogoś, kto się tym zajmował wśród mężczyzn. Tylko dlatego nie była torturowana, że oni tego nie wiedzieli. A po wyciągnięciu jej, po wydostaniu jej z Pawiaka, wiedząc, co się tam dzieje, mając świadomość, jakiego uniknęła nieszczęścia. Przecież widziała te torturowane kobiety po powrocie z Szucha. Widziała, jak umierały. Widziała, co się dzieje w szpitalu. Zdając sobie z tego wszystkiego sprawę, nie wahała się i nie bała się zaangażować w pracę konspiracyjną zorganizowaną przez ZWZ jeszcze w katowniach i więzieniach niemieckich. Była pośredniczką w podawaniu wiadomości, paczek, no to groziła kara śmierci. Przecież to w jej mieszkaniu później ukrywano wykradzioną w ramach słynnej akcji panią Stanisławę Węc. Także jej odwaga tu była bezprecedensowa. Jak ja mogłam, widząc tamte straszne zajścia, nie odpowiedzieć na to, przedstawiając prawdziwą narrację? I pokazać też to, że ta Warszawa żyła.
A dzisiaj to miejsce jakoś się nazywa tak samo?
Tak, Dom Towarowy Bracia Bułkowscy.
A jesteśmy przy Brackiej.
Tak. Natomiast kiedyś to było po prostu jedno z najważniejszych miejsc zakupu w Warszawie. Stąd pochodziły jej pierwsze stroje, jak już zaczęła zarabiać na tyle, żeby się móc ubierać w takim pięknym miejscu. Jeżeli chodzi o powieść, to ma tutaj miejsce jedna z najważniejszych scen, ponieważ w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w czasie okupacji był szpital polowy. I Mira występowała w szpitalach polowych w tej okolicy Warszawy na rozkaz Dowództwa Powstania Warszawskiego, aby śpiewem, piosenką właśnie podtrzymywać ludzi na duchu, dawać im nadzieję. Zatem na pewno tu była. W czasie powstania jako artystka.
Po wojnie Mira Zimińska wystąpiła na teatralnej scenie tylko raz. Odtąd całą swoją energię poświęciła zespołowi pieśni i tańca Mazowsze. Legenda głosi, że obiecała to Tadeuszowi, gdy ich życie w czasie powstania wisiało na włosku. Czy Mira poświęciła aktorską karierę dla miłości? Czy była po prostu ciekawa nowych wyzwań?
Jest taki moment, w którym Mira z Tadeuszem, wstrząśnięci tym wszystkim, siedzą pod ścianą i Tadeusz mówi do niej tak. Wiesz, Mira, zobaczysz, że my będziemy w encyklopedii. Jakim cudem? Będzie tak. Warszawa podczas powstania została zniszczona. Zginęło 100 000 ludzi. a my wśród nich będziemy. No wiesz, też wymyśliłeś, może uda się przeżyć. Słuchaj, ale jeśli przeżyjemy, to daj mi słowo, że pojedziemy na wieś i te piosenki. Tadeusz od wielu lat myślał i opowiadał swojej partnerce życiowej o ludowych piosenkach i tańcach. Folklor był inspiracją Chopina, to wiadomo. Był to jednak folklor sprzed 100 lat przefiltrowany przez szlachecką kulturę, w której był wychowany. A on, Tadeusz, myślał o tym, co było autentyczne w jego czasach. Chciał to ocalić od zapomnienia. Nie tak jak genialny kompozytor. Inaczej. Po swojemu. Tańcem i śpiewem. Daj mi słowo. No dobrze, jeśli przeżyjemy, to pojedziemy na wieś i trochę ci pomogę. Ale najpierw to przeżyjmy. No to jest tak piękne moim zdaniem, jako mit założycielski, że grzebanie w nim i próbowanie go zracjonalizować jest po prostu świętokradztwem.
No, jest to tajemnica, bo może rzeczywiście obietnica to obietnica. W momencie, kiedy to życie może rzeczywiście się skończyć.
Tak,
za minutę,
to prawda.
Za godzinę, za dzień.
Tak, to prawda. Bardzo dobrze, że w to wierzymy, bo Mirze właśnie o to chodziło. O to jej chodziło, żeby ten moment, żeby to zaranie powstania Mazowsza było właśnie w takiej świętej chwili, gdzie cały świat się wali, gdzie oni jeszcze nie wiedzą, że właśnie odchodzi bezpowrotnie ich życie, takie jakie prowadzili do tej pory, że za chwilę staną wobec czegoś trudnego bardzo, bo trzeba będzie po wojnie w nie mniej strasznych okolicznościach, przynajmniej na początku, odbudować swoje życie i sztukę, że niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech ta święta chwila naprawdę pozostanie z nami.
Nikt, tylko ty tę piosnkę zawsze ci śpiewałam. Mój Boże, jak ja cię kochałam. Nikt, tylko ty.
Proszę was bardzo, pokochajcie Mirę, a to, co zrobiłam razem ze wspaniałym teamem dziewczyn, bez którego nic bym nie zrobiła, traktujcie jako taki wehikuł czasu. Niech to będzie nasze o północy w Warszawie.
Tylko ty. A potem przyszło życie zwykle i swą robótkę zrobił czas. Wspomnienie coraz bardziej nikle, jak książka przeczytana, zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden tylko i nikt inny. I czas jest tylko temu winny, że to już